Witam Państwa. Więcej serca, mniej barier. Beata Gwoździewicz. Dzisiaj o systemie opieki zdrowotnej w Polsce, który od lat budzi wiele emocji, zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników medycznych. Z jednej strony obserwujemy rosnące zainteresowanie prywatną opieką medyczną, ale z drugiej strony są te publiczne placówki, które wciąż i może na szczęście mają się dobrze. Z nami pani Olga Orzechowska, kierownik do spraw rozwoju biznesu Agencji Badawczej PBS. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Nie tak dawno przeprowadzała pani badania dotyczące właśnie opieki zdrowotnej, takiej ogólnej oceny działalności systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Co jest w niej dobre, co jest w niej złe? Najważniejsze to, że aż 70% Polek i Polaków źle ocenia działania systemu ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, czy to jest placówka prywatna, czy państwowa?
Dokładnie. To było takie ogólne pytanie. Zapytaliśmy ogólnie, jak Polacy oceniają system opieki zdrowotnej w Polsce. Okazało się, że nie jesteśmy z niego zadowoleni. 70% wskazało na to, że oceniamy ten system źle. I to wynika na pewno z kilku aspektów, o które też szczegółowo zapytaliśmy w naszym badaniu. Badanie też, co warto zaznaczyć, prowadziliśmy na przełomie marca i kwietnia, czyli zaraz po tym dużym szczycie zachorowań, które mieliśmy na grypę, RSV i tym podobne takie sezonowe choroby. Więc to na pewno też mogło mieć wpływ na to, jakie wyniki uzyskaliśmy. Bo część pacjentów po prostu odbiła się, nie była w stanie się dostać do lekarzy. Badania realizowaliśmy na naszym panelu internetowym Poznaj To w ramach usługi Poznaj To w 24 godziny, tak żeby te dane zebrać jak najszybciej, mieć je świeże właśnie wtedy, w tamtym momencie, kiedy był ten szczyt zachorowań. Badanie było realizowane techniką online. To też jest istotne, że wywiady były internetowe. Nasz respondent był w pełni anonimowy i mógł udzielić szczerych odpowiedzi na pytania. Próba do badania też była reprezentatywna. To znaczy, że te wyniki możemy odnieść do ogółu społeczeństwa.
Właśnie w jaki sposób dobieraliście tę grupę?
Tak. Próba była reprezentatywna. To znaczy, że losowaliśmy z naszego panelu internetowego respondentów do badania. I po tym, jak zakwalifikowali się do badania, czyli odpowiedzieli nam na pytania dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia i mieliśmy odpowiednie liczby wywiadów, to wtedy mogliśmy po prostu się zakwalifikować do badania. I takie osoby odpytaliśmy po kolei, jeżeli chodzi o korzystanie i satysfakcję skorzystania w sumie ze służby zdrowia ogółem.
To jakby pani zinterpretowała te 70%?
Te 70% na niem pokazuje nam, że ogólnie jesteśmy raczej niezadowoleni. Chcieliśmy też naszym respondentom zadać pytanie proste, żeby ocenili, czy oceniają dobrze, czy źle. Bez wchodzenia w szczegóły, żeby tutaj ktoś mógł się odnieść po prostu do tego, czy jest okej, czy nie. No i rzeczywiście widzimy, że 70% osób jest niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje służba zdrowia.
Ale z czego to wynika?
Z tych poszczególnych aspektów, które sobie zaraz omówimy właśnie szczegółowo, czyli to, czy mamy dostępność wizyt i tutaj mamy bardzo duże niezadowolenie, jeżeli chodzi o możliwość zapisania się do lekarza.
Ale tak ogólnie rzecz biorąc, czy te 70% badanych, które negatywnie ocenia działania systemu ochrony zdrowia, to wynika z ich złych doświadczeń, czy także takich szerszych problemów strukturalnych, o których ktoś gdzieś słyszał?
Ciężko powiedzieć, bo nie dopytywaliśmy o szczegóły, z czego wynika dokładnie ta ocena. To jest temat do pogłębienia i to by musiało być naprawdę duże, złożone badanie, być może nawet badanie jakościowe, żeby osoby mogły się wypowiedzieć i opowiedzieć o szczegółach. My chcieliśmy poznać opinię, a potem poznać składowe.
Prosto.
Tak.
Kobiety czy mężczyźni częściej źle oceniają służbę zdrowia?
I tu właśnie muszę powiedzieć, że nie mamy żadnego zróżnicowania, jeżeli chodzi o płeć. I kobiety, i mężczyźni są niezadowoleni z tego, jak służba zdrowia funkcjonuje.
A jeśli chodzi o wiek?
A wiek, to tutaj musimy zauważyć, że dużo więcej osób w tym takim wieku średnim, czyli po 25 roku życia do 44 roku życia, ocenia lepiej naszą służbę zdrowia. Ale to też może wynikać z kolejnego faktu, czyli tego, że osoby w tym wieku zdecydowanie częściej korzystają z prywatnej opieki medycznej w ramach abonamentów, które są współfinansowane przez pracodawców.
Czy też w dużych miastach.
Dokładnie. To są osoby, które mieszkają w dużych miastach i te osoby są zdecydowanie bardziej zadowolone i wśród tych osób ten odsetek tak związany z tym złym ocenianiem jest niższy. Bo tutaj co drugi tylko Polak wtedy stwierdza, że ta służba zdrowia funkcjonuje źle.
A wykształcenie miało wpływ na
wykształcenie
odpowiedź?
Jest też pochodną tego, że są to osoby w wieku średnim, więc jest to w dużej mierze wykształcenie wyższe i średnie. Te osoby są bardziej zadowolone, ale to jest wszystko powiązane z tym, że to są osoby zatrudnione po prostu w większych firmach, w których są pakiety medyczne i można podejrzewać, że ta ich lepsza opinia z tego wynika.
A jest coś, co panią zaskoczyło w odpowiedziach respondentów?
To, co jest moim zdaniem zaskakujące, To jest kwestia na przykład dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy taką sytuację, że co trzeci badany w ogóle nie potrafi ocenić tego aspektu. To oznacza, że w ogóle nie zwracamy uwagi tak naprawdę na to, czy placówki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 30% z kolei, kolejne 30%, oceniło dostępność dla osób niepełnosprawnych na takim samym poziomie zarówno w placówkach publicznych, jak i w placówkach prywatnych. Więc mamy taką sytuację, w której ciężko nam powiedzieć i się odnieść. Nie znajdujemy się często w takiej sytuacji jak osoby z niepełnosprawnością, ale też właśnie nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić tych barier, które gdzieś funkcjonują.
Nie zwracamy na to uwagi.
Tak.
A czy wśród osób, które brały udział w ankiecie, były osoby niepełnosprawne? Czy tego nie wiemy?
Nie zadawaliśmy tych pytań. To są też pytania wrażliwe i ich nie chcieliśmy poruszać w naszej
Czyli
ankiecie.
Czyli to by był ewentualnie temat na kolejne badania.
Tak. Tak,
jak osoby niepełnosprawne oceniają służbę zdrowia. Co decyduje o tym, jeśli zadawaliście takie pytanie, czy pacjent wybiera prywatną czy publiczną opiekę zdrowotną?
Nie pytaliśmy o to. Pytaliśmy tylko o kwestię, czy korzystają. To, co jest w ramach korzystania też ciekawe, to 90% z nas korzysta z tej publicznej służby zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o wizyty, pojedyncze wizyty prywatne, bo takie też mamy, to ponad połowa Polaków korzysta z tych pojedynczych wizyt prywatnych umawianych poza abonamentem, który gdzieś tam mają. No a tak jak już wspomniałam, co piąte z nas korzysta z abonamentu na usługi medyczne w jakichś placówkach prywatnych.
A zwracamy uwagę na koszty? Czy to też poza?
To nie pytaliśmy o koszty, bo stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś już się decyduje na korzystanie z tej prywatnej służby zdrowia, to często nie jest nawet to kwestia ceny, a po prostu konieczności zrobienia danych badań czy odbycia danej wizyty lekarskiej.
A zaufanie do personelu medycznego?
Nie pytaliśmy o zaufanie, pytaliśmy o doświadczenie personelu i prosiliśmy o ocenę w takim kontekście, jak oceniają doświadczenie personelu placówek publicznych i prywatnych, które są po prostu lepsze. I tutaj warto zauważyć, że jeżeli chodzi o doświadczenie specjalistów, to 40% Polaków ocenia tak samo prywatną i publiczną opiekę zdrowotną. Czyli tutaj mamy taką sytuację, w której wiemy, że specjaliści, niezależnie czy w publicznej, czy w prywatnej, są okej, dają radę, ale, ale tutaj może to też wynikać z tego, takie są przypuszczenia, że bardzo często pracownicy służby zdrowia pracują zarówno w tej publicznej, jak i w tej prywatnej. Więc mamy do czynienia dokładnie z tym samym specjalistą. Tylko za jedną wizytę płaci NFZ, a za drugą płacimy osobiście.
I szybciej jesteśmy przyjmowani.
Dokładnie tak.
Jakie ważne pytania jeszcze padły?
Z tych ważnych pytań to mamy na pewno punktualność wizyt. Tutaj mamy taką sytuację, że w prywatnej opiece medycznej jest lepiej. Mamy 60% osób, które wskazują, że rzeczywiście ta prywatna opieka medyczna ma bardziej punktualne wizyty niż w publicznych placówkach. Ale mamy też taką sytuację, że co trzecia osoba mówi nam, że jest porównywalnie, jest tak samo. Czyli tutaj ta punktualność wizyt, można powiedzieć, że
nie ma,
takiego znaczenia, tak dużego. Podobnie jest z jakością świadczonych usług. Tak samo oceniamy, czyli 60% twierdzi, że ta prywatna opieka medyczna, ale aż 1/3 mówi, nie, jest dokładnie tak samo w obu przypadkach. Jeszcze dochodzi nam kwestia estetyki placówek, bo taki stereotyp jest, że często jak idziemy do placówki, która jest publiczna, no to mamy do czynienia
z takim... Nie jest zbyt elegancka.
Dokładnie, nie jest zbyt elegancko. Ale nasi respondenci powiedzieli, że no rzeczywiście ta prywatna wygrywa w 70%, ale te kolejne 30% twierdzi, że w sumie jest dokładnie tak samo. Więc no, prywatna opieka medyczna pod tymi aspektami, które my zbadaliśmy, czyli terminy wizyt, punktualność wizyt, jakość świadczonych usług, estetyka, no wygrywa. Wygrywa pod kątem tego, że po prostu respondenci to oceniają lepiej.
A na podstawie tej analizy odpowiedzi, bo pewnie przeprowadziliście taką i to jest ważne, jakie rekomendacje byłyby dla decydentów w ochronie zdrowia?
Na pewno tym dużym zarzutem wobec placówek medycznych są te terminy wizyt. I to, że są odległe, że ciężko jest się umówić, że te wizyty, że na te wizyty trzeba rzeczywiście długo czekać. Więc na pewno praca z kalendarzem i kwestią odwoływania wizyt będzie kluczowa. Doświadczenie specjalistów jest oceniane wysoko. Tak samo, jeżeli chodzi o jakość świadczonych usług. Jest oceniane wysoko. Więc to, co jest trudnością dla nas w korzystaniu z publicznej czy prywatnej służby zdrowia, to jest po prostu możliwość dostania się do lekarza, do specjalisty czy na badania.
Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
Witam Państwa ponownie. Wracamy do naszej rozmowy. Przedstawiamy ocenę dwóch form opieki zdrowotnej, prywatnej i publicznej. Pomaga nam w tym pani Olga Orzechowska, kierownik do spraw rozwoju biznesu Agencji Badawczej PBS, która wykonywała takie badania opieki zdrowotnej, oceniała działalność systemu opieki zdrowotnej w polskich klinikach, i to prywatnych i publicznych. I chciałabym, tak jak zapowiadałyśmy przed chwileczką, powiedzieć o tym ważnym problemie, o kwestii nieodwoływanych wizyt. To jest coraz ważniejszy problem i dla lekarzy, i też dla pacjentów. Badanie PBS pokazuje, że we wszystkich kluczowych aspektach te prywatne placówki są oceniane lepiej niż publiczne. Czy częściej odwołujemy wizyty w prywatnych, czy publicznych placówkach?
Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia żadnego, czy jest to prywatna, czy publiczna opieka zdrowotna. I 13% z naszych respondentów zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapomnieć o wizycie i tym samym jej nie odwołać. I tutaj to, co też warto zaznaczyć, najczęściej o wizytach zapominały osoby w wieku 25-44 lata. Bo tutaj zamiast tych 13%, które mamy dla ogółu, to aż co piąta osoba zapomniała o wizycie, na którą się umówiła.
To jest też ten wiek, który chyba najmniej narzekał na służbę zdrowia.
Tak. Dokładnie. Najmniej narzekali i najczęściej korzystali z pakietów medycznych.
I najrzadziej odwoływali.
Dokładnie tak. I też częściej zapominały osoby z mniejszych miast, czyli tych miast do 100 tysięcy mieszkańców. Te osoby częściej też zapominały o tych wizytach umówionych. Tutaj mamy znowu 20% tych osób.
A było takie pytanie, dlaczego?
Nie, nie pytaliśmy. Mhm. Nie pytaliśmy dlaczego. Zapytaliśmy, pytanie dokładnie brzmiało, czy zdarzyło ci się w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapomnieć o zaplanowanej wizycie lekarskiej lub badaniu i nie zgłosiłeś tego do placówki medycznej. W ten sposób zapytaliśmy.
13% stwierdziło tak.
Tak, zapomniałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I to jeszcze mamy jedną ciekawą sytuację, że taka wpadka z tym, że zapomnieliśmy o wizycie, częściej zdarzyła się kobietom. 16% kobiet powiedziało tak, zapomniałam, mężczyzn 10%. Ale tu możemy przypuszczać, że też po prostu mężczyźni na przykład rzadziej chodzą do lekarzy niż kobiety.
Albo kobiety są bardziej zapracowane.
Albo są bardziej zapracowane, mają więcej obowiązków i mogło się zdarzyć.
Ale no właśnie, z czego wynika to nieodwoływanie wizyt, pani zdaniem?
Z niefrasobliwości. Nie zdajemy sobie sprawy. Zapisujemy się, nie przychodzimy. Teraz też jest dużo łatwiej zapisać się na wizytę lekarską. Zapisujemy się online na wizytę lekarską, a nie tak jak kiedyś trzeba było się pofatygować czy zadzwonić. Teraz zapisujemy się online, więc wymaga to od nas bardzo mało wysiłku i o tym po prostu zapominamy. Jeżeli zapominamy, no to niestety, ale mamy sytuację, w której narasta nam ta liczba nieodwołanych wizyt, bo nawet te wszystkie aplikacje, które mamy w telefonach, te, które są nawet w tych prywatnych placówkach medycznych czy abonamentach, one często przypominają nam o wizycie dzień wcześniej, ale często to jest o takiej godzinie, że my jesteśmy zabiegani w wirze pracy i zapominamy. A potem przypominają nam dopiero pół godziny przed wizytą.
To już jest za późno.
Kiedy już jest za późno. Już żaden inny pacjent nie wskoczy w nasze miejsce, i niestety taka wizyta wtedy przypada.
Właśnie, mówiłam, że to ważne jest dla pacjenta i też personelu medycznego. Dla pacjenta o tyle, bo mówiłyśmy o tych kolejkach i braku dostępności do specjalistów. Więc taka nieodwołana wizyta powoduje to, że lekarz ma wolny czas, tą wolną godzinę czy pół. W tym czasie mógłby przyjąć innego pacjenta, ale ten pacjent nie zdąży dojechać.
Dokładnie. Dokładnie, mamy taką sytuację, w której nie jesteśmy w stanie zastąpić tego nieobecnego pacjenta innym pacjentem. Cierpi na tym zarówno lekarz, który ma wolny czas i nie jest w stanie nic z nim zrobić, a przede wszystkim też cierpią inni pacjenci, którzy czekają i też narzekają właśnie, że kolejki się wydłużają, a trochę sami je wydłużamy.
Czy pacjenci są gotowi na to, żeby przyjąć jakieś zobowiązania, sankcje, opłatę za taką nieodwołaną wizytę?
Tak, tak. O to też właśnie zapytaliśmy, bo mając na uwadze to, że co czwartemu Polakowi zdarza się nie odwołać wizyty z wyprzedzeniem, to zapytaliśmy, jaki jest stosunek Polaków do potencjalnych kar za to, że nie stawiamy się na wizyty. Podaliśmy takie przykłady, że mogłaby być na przykład pełnopłatność za wizytę albo przesunięcie na koniec kolejki oczekujących, czy jakieś zablokowanie na przykład terminu, że przez jakiś czas nie możemy się zapisać do danego specjalisty. To by oczywiście mogło dotyczyć tylko prywatnej opieki medycznej. 60% z naszych badanych popiera wprowadzenie kar za nieodwoływanie wizyt.
W formie finansowej?
Niezależnie której. Czy w finansowej, czy przesunięcie na koniec kolejki, zablokowanie przez jakiś czas możliwości zapisania się do specjalisty. A przeciwny jest co piąty z naszych badanych.
Ja przyznam szczerze, że sama byłam taką sankcją objęta. Musiałam czekać na swoją kolej długo, bo spóźniłam się na wizytę. Nie ze swojej też winy, no ale to nikogo nie interesuje, tak? Akurat coś tam nie dojechało, coś przejechało i byłam 10 minut po czasie. Odczekałam 4 godziny, więc dużo mnie to nauczyło.
Tak, to jest taka nauka na przyszłość.
Nawet niekoniecznie finanse są tutaj ważniejsze,
dokładnie,
prawda?
Tylko ten czas. To jest ten czas. I też możemy zauważyć, że osoby w wieku 45-54 lata, czyli tak cały czas aktywne zawodowo, ale już z większym doświadczeniem życiowym, bardziej popierają karanie tych niefrasobliwych pacjentów, bo tutaj aż 3/4 stwierdziło, że tak, powinny być wprowadzone kary.
Czyli szanują czas lekarza i swój też.
Wychodzi na to, że z takim doświadczeniem życiowym też nabieramy więcej takiego podejścia, że szanujmy swój czas po prostu wzajemnie.
A czy mieli respondenci taką szansę, żeby wskazać może jakieś rozwiązania, które mogłyby się przyczynić do dobrej pracy służby zdrowia?
Nie prosiliśmy o taką opinię w naszych badaniach. Jest to temat na pewno do pogłębienia, bo gdybyśmy zapytali Polaków zróżnicowanych pod kątem wieku, płci, czy wielkości miejscowości zamieszkania, to moglibyśmy na pewno dostać różne ciekawe propozycje, co można by było zrobić i jak usprawnić. No na pewno to, co też jest podnoszone cały czas w mediach, tych specjalistów u nas brakuje i to jest rzeczywiście problem. Ale może gdyby chociaż to właśnie co dziesiąta osoba, która nie odwołuje tych wizyt, te wizyty by jednak odblokowała, to może jednak by było trochę lepiej.
I dla tych starszych, i dla tych młodszych. A uważa pani, że taki system przypomnień, edukacja wystarczą, by tak ograniczyć ten problem?
W mojej opinii na pewno edukacja jest bardzo ważna, bo nie zdajemy sobie sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy, to jest podobnie jak było w kampaniach wyborczych, twój głos ma znaczenie, to twoja wizyta też ma znaczenie, tak? Każda wizyta ma znaczenie i powinniśmy tutaj zwracać na to baczną uwagę. Bo po prostu blokujemy miejsca innym, marnujemy innych czas i swój też. Bo potem czekamy znów ileś czasu na wizytę u specjalisty. A wszyscy też doskonale wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i lepiej zapobiegać niż leczyć.
I więc nikt nie lubi czekać.
Dokładnie.
Ale my tu mówimy o wizytach lekarskich, takich medycznych, specjalistycznych, ale to samo dotyczy wizyt u kosmetyczki, u fryzjera, nawet w zakładzie samochodowym jakimś,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Tam, gdzie się po prostu musimy umawiać, tam po prostu powinniśmy pilnować tych terminów, bo może rzeczywiście, gdyby zostały wprowadzone zaliczki za wizyty, to może byśmy bardziej się pilnowali, żeby rzeczywiście stawić się na dany termin, bo już po prostu w jakiś sposób byśmy się do tego czuli zobowiązani.
Warto tego posłuchać, proszę Państwa, ale Pani Olko, proszę nam jeszcze powiedzieć, tak podsumowując te badania, które Pani wykonywała, co powinniśmy z nich wynieść?
Te badania są takim obrazem naszego społeczeństwa, naszego podejścia do tego, jak korzystamy z opieki medycznej, i do tego, na ile jesteśmy odpowiedzialni. Bo to, czy zapisujemy się do lekarza i potem nie stawiamy na wizytę, pokazuje naszą niefrasobliwość. Po prostu jakby z tego badania powinien płynąć taki wniosek, żebyśmy wzajemnie szanowali swój czas i wyciągnęli wnioski z tego, że rzeczywiście, jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, to robimy.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję
za wizytę i za badania, które pokazują nam właśnie, że taka nasza wspólna troska, nasza odpowiedzialność to fundament służby zdrowia i naszego szacunku do drugiego człowieka. Także bądźmy uważni i z szacunkiem podchodźmy do tego takiego, wydaje się, malutkiego zapisu. Czasem oczywiście zdarzy nam się zapomnieć, ale niech to będzie raz na 5 lat, a nie jak nam się zdarza raz
po
roku.
Tak.
Dziękuję bardzo. Pani Olga Orzechowska, kierownik do spraw rozwoju biznesu Agencji Badawczej PBS, była naszym gościem. Ja również dziękuję. Beata Gwoździewicz, Więcej Serca, Mniej Barier. Dużo zdrowia Państwu życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.